Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę czytał Państwu w tym trzecim odcinku drugi rozdział, podrozdział pracy pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego Problem tradycji rodzimych we współczesnych przemianach państw Azji Wschodniej. Ten drugi podrozdział nosi tytuł Model państwa konfucjańskiego i wzorowanie na nim systemu komunistycznego w Chinach. Model państwa konfucjańskiego, który przyjmowano w Chinach w okresie cesarstwa, zwłaszcza w latach 140 przed naszą erą do 1905 roku, a jaki był także podstawą tradycji politycznych w krajach ościennych, można by przedstawić schematycznie następująco. Państwo ma charakter ideologiczny i wpaja doktrynę oraz moralność konfucjańską. Jest ono faktycznie gigantycznym zakładem wychowawczym. Państwo ma charakter półreligijny, rządzi nim syn nieba, Tianzi, pełniący funkcję najwyższego kapłana przez swoje mistyczne rytuały, utrzymujący harmonię w uniwersum, reprezentujący ludzkość wobec nieba i rządzący światem z jego mandatu. Po trzecie, państwo jest utożsamiane z cywilizacją stworzoną przez władców mędrców epoki archaicznej, których nauki stanowią esencję konfucjonizmu. Państwo ma tę cywilizację, w tym zwłaszcza ogromny dorobek pisany, kultywować i podtrzymywać. Państwo ma za ważne zadanie zapewnienie społeczeństwu pewnego dobrobytu. Podkreślam jeszcze raz. Państwo ma za ważne zadanie zapewnienie społeczeństwu pewnego dobrobytu, gdyż, jak uczy konfucjanizm, dopiero mając zaspokojone podstawowe potrzeby bytowe, ludzie mogą doskonalić swe cnoty moralne. Dlatego państwo kierowało całym sposobem gospodarki, nadzorowało je i miało monopole na różne rodzaje produkcji. Po kolejne, państwo ma charakter uniwersalny, ponadetniczny, a podziały religijne i tożsamości etniczne nie odgrywają w nim większej roli. Państwem rządzą mandaryni, sensei, uczeni, dostojnicy państwowi w systemie typu służby cywilnej, stanowiący klasę uprzywilejowaną, lecz rekrutowani na podstawie bardzo trudnych egzaminów z literatury i konfucjanizmu. Wszyscy oni, podobnie jak cesarz, mają opiekować się ludem i dbać o niego jak ojciec i matka. Awansowani są oni, czyli mandaryni, na podstawie osiągnięć i zasług na służbie, czyli merytokracja. Szlachetny ród, czyli przede wszystkim chłopi, proszę Państwa, czytam jeszcze raz, szlachetny ród, w cudzysłowie, lud, czyli przede wszystkim chłopi mają otwarte drogi społecznego awansu aż do stanowisk najwyższych. Ograniczone są zaś prawa kupców oraz rzemieślników. Po kolejne. Wzorcem podstawowym dla państwa i wszystkich struktur społeczno-politycznych jest rodzina. Władza ma charakter paternalistyczny. Po kolejne. Rządy oparte są na normach rytualno-etykietalnych, czyli linii. Nie zaś na normach prawnych. Percepcja jest nieznana. System opiera się na wypełnianiu przede wszystkim ich powinności społecznych zgodnie z miejscem zajmowanym w hierarchii społeczno-politycznej. Otóż nawias, którą utrwalały rangi nadawane przez państwo, przypominające nasze stopnie wojskowe, najczęściej było ich 36. Zamknąć nawias. Obowiązuje zasada rządów moralnych i wykształconych osób, nie zaś bezosobowych norm prawnych, i obowiązki też ma się głównie wobec osób, nie zaś instytucji. Po kolejne, Każda jednostka społeczno-administracyjna, poczynając od domostwa rodzinnego, powinna być autonomiczną, zamkniętą strukturą, ściśle zintegrowaną wewnętrznie, lecz odizolowaną od innych, obcych, najlepiej murami. Największą taką strukturą izolacjonistyczną jest wielki mur. Podróże są ograniczone do minimum, a obcych puszcza się ostrożnie i utrzymuje ich pod nadzorem. Administracja państwowa ma strukturę trójszczeblową i dzieli się na władze centralne, terenowe, aż do najniższego szczebla powiatu. Zaś poniżej funkcjonuje tak zwana administracja ludowa, typu wieloszczeblowego samorządu, choć kontrolowanego przez państwo o bardzo szerokiej autonomii. Po kolejne. Wszystkie organa władzy mają swoje służby siłowe. Garnizony, gwardie, straże, konstabli i tym podobne. I ściśle przestrzeganą zasadą jest ich podporządkowanie władzom cywilnym. Wojskowi w tym systemie nie mają wysokiego prestiżu i są traktowani jako służba typu policyjnego. Podstawowymi wartościami są harmonia i zgoda, a wszelkie walki, spory, zwłaszcza bunty przeciwko władzy, od władzy rodzicielskiej poczynając, są surowo tępione. Po kolejne. Państwo odnosi się nieufnie do rynku, który kontroluje, nie szanuje własności prywatnej, dając prymat wspólnotom, ogranicza podróżowanie, zwłaszcza za granicę, i wszelkie kontakty z cudzoziemcami. Czyni tak między innymi po to, aby chronić swoje tajemnice i techniki produkcyjne, a także nie dopuszczać zwątpień w prawdy przyjmowane w Chinach. I na tym kończy się ten spis tych prawd, czyli innymi słowy, elementów, z których składał się model państwa. To już jest mój wtręt. No i następna część tekstu. Można dodać, że w systemie tym chłop od pługa, w cudzysłowie, miał większe szanse na osiągnięcie stanowiska kanclerza niż w demokratycznych Stanach Zjednoczonych od zwykłego człowieka dojść do Białego Domu. Społeczność lokalna miała możliwość dymisjonowania przysłanych, a nie lubianych funkcjonariuszy. Choć trudno ten system ocenić w zachodnich kryteriach demokratyczności, to był on niewątpliwie bardziej demokratyczny niż europejskie systemy sprzed rewolucji francuskiej. Także jego trwałość zasługuje na uwagę, podobnie jak rozwój gospodarczy, jaki on zapewniał. W jego ramach Chiny stały się najwyższą rozwiniętą agrarną cywilizacją świata i przed podporządkowaniem przez mocarstwa zachodnie w połowie XIX wieku wytwarzały 1/3 PKB świata. Różne elementy tego systemu przetrwały aż do XX wieku. Nawet system komunistyczny wprowadzony pod przywództwem Mao w podstawowych zarysach można określić jako heretycki model konfucjański. Związki te dostrzegł sam Mao. Niekiedy utożsamiał on bowiem społeczeństwo komunistyczne, w cudzysłowie, również w cudzysłowie, społeczeństwem wielkiego zjednoczenia, wielkiej jedni, Datong. A był to od starożytności konfucjański ideał inspirujący wiele ruchów i działaczy chińskich aż do XX wieku. Między innymi zawierał on koncepcję likwidacji własności prywatnej i doskonałych, moralnie bezklasowych stosunków społecznych. Niektórzy badacze chińscy mniemają, iż w gruncie rzeczy celem Mao było zbudowanie właśnie takiego idealnego społeczeństwa, a marksizm i metody bolszewickie były jedynym środkiem do osiągnięcia tego ideału. Państwo w systemie maoistowskim miało przede wszystkim charakter ideologiczny i wpajało specyficzną ideologię moralistyczną oraz wartości, jak w dawnym cesarstwie konfucjańskim. To ono było jego spoiwem, a kampanie ideologiczne integrowały państwo i społeczeństwo. Na czele jego stał Mao jako władca mędrzec, tworzący te nauki i wpajający je ludowi. Państwo, jak w czasach cesarstwa, było gigantycznym zakładem wychowawczym i wręcz przejęło całą organizację gospodarki oraz życia społecznego. Utrzymywano jego tradycyjne, wieloszczeblowe struktury i paternalistyczne wzorce władzy. Ceremonie religijne zastąpione zostały przez wspaniałe ceremonie polityczne. Rytualizm cesarski oraz ścisłe przestrzeganie hierarchii utrzymano, podobnie jak kastowe wyodrębnienie mandarynów, wychowawców ludu, wyróżniających się nawet strojem. System prawny ograniczono jeszcze bardziej niż w systemie konfucjańskim. Zasadniczą różnicę stanowiło odrzucenie tradycyjnych ideałów harmonii i zgody, a propagowanie walki klasowej, ideologicznej, walki z imperializmem, jak i też wysoki prestiż wojska, w nawiasie, przy utrzymaniu zasady jako podporządkowania władzom cywilnym. Oczywiście wiele elementów, zwłaszcza fasady, zapożyczono z systemu sowieckiego, wraz z systemem partyjnym, zmodyfikowanym jednak na sposób chiński. Prawdziwą cezurę historyczną w dziejach Chin stanowiły reformy Deng Xiaopinga, rozpoczęte w końcu lat 70. Wtedy dopiero w szerokiej skali rozpoczęto po raz pierwszy od 3000 lat budowę systemu prawa typu zachodniego i laickiego państwa administracyjnego typu republikańskiego. Zezwolono także na rozwój rynku. Wiele inspiracji czerpano z rządzonych autorytarnie Tajwanu i Korei Południowej, a zwłaszcza z Singapuru, otwarcie odwołującego się do dziedzictwa konfucjańskiego. Dopiero w latach 90. rozpoczęto zapożyczanie wielu instytucji i wzorców z Zachodu, głównie z USA. Podstawowym jednak założeniem stało się łączenie najlepszych elementów dziedzictwa chińskiego i najwartościowszych elementów cywilizacji zachodniej, by stworzyć nową cywilizację odpowiadającą potrzebom epoki nowoczesnej. W sumie okcydentalizacja kraju, towarzysząca jego rozwojowi gospodarczemu, nabrała ogromnej dynamiki i zaczęła dokonywać się w bezprecedensowej skali. Warto dodać, że ze wzorców konfucjańskich i chińskich, komunistyczno-konfucjańskich, podobnie korzystano w Korei Północnej i Wietnamie. Tradycje konfucjańskie przetrwały oczywiście w wielu krajach regionu, zwłaszcza w Japonii, Korei Południowej, jak też w zamieszkach przez Chińczyków Hongkongu, na Tajwanie i w Singapurze. Ten ostatni w latach 80. wprowadził w swoich szkołach wychowanie konfucjańskie według programu opracowanego przez profesora Tu Weiminga z Harvardu, jednego z najlepszych jego znawców na świecie, a na początku 90. lat miejscowy parlament przyjął nową ideologię opartą na wspólnych wartościach. Warto je przytoczyć, aby zilustrować ich ducha. Naród ponad wspólnotami, a społeczeństwo ponad jednostką. Rodzina jest podstawową jednostką społeczeństwa, a społeczeństwo fundamentem. Wspólnota wspomaga jednostkę przy jej poszanowaniu. Dążymy do konsensusu, unikamy konfliktów. Obowiązuje rasowa i religijna harmonia. W roku 2012 Singapur stał się najbogatszym krajem Azji z PKB per capita obliczanym według realnej wartości waluty wskaźnika PPP bliskim 60 tysięcy dolarów amerykańskim dolarze. Od czasu uzyskania niepodległości na początku lat 60. XX wieku rządzi tam jedna partia Akcji Ludowej przy znikomej opozycji, czemu trudno się dziwić przy fantastycznym wzroście gospodarczym i niemal doskonałym porządku społecznym. Już u początku reform chińskich Deng Xiaoping uznał Singapur za wzorzec dla swojego kraju i przykład najlepszej drogi rozwoju. Wielu badaczy z różnych krajów świata uznawało etos konfucjański za kluczowy element fantastycznego rozwoju gospodarczego Azji Wschodniej w końcu XX wieku. Proszę Państwa, skończyłem czytać kolejny, drugi podrozdział pracy pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego Problem tradycji rodzimych we współczesnych przemianach państw Azji Wschodniej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny, następny punkt. Dziękuję, do widzenia.